Fundamenty ceny ropy naftowej. 2 kwietnia 2009.00. Z 10 kierunków zidentyfikowanych przez firmę doradczą McKinsey A6 kształtuje przyszły rynek energetyczny i towarowy. Światowe koncerny energetyczne w zbliżających się dekadach staną w obliczu niespotykanych wcześniej zmian i niepewności jako kombinacji 6 trendów makro- i mikroekonomicznych oraz społecznych, które wpłyną na warunki konkurencyjności na rynku energii. Oto skala złożoności i różnorodności uwarunkowań rynku ropy naftowej. Globalny popyt na ropę jest funkcją światowej aktywności gospodarczej i ceny ropy. Im wyższy poziom działalności gospodarczej, tym większe zapotrzebowanie. Im wyższe ceny, tym mniejsze zużycie. Relacje pomiędzy popytem i podażą opisywane są elastycznością cenową i elastycznością dochodową popytu. Procentowa zmiana ilościowa popytu do procentowej zmiany ceny w perspektywie krótko- i długoterminowej oraz w skali globalnej lub krajowej. Popyt i podaż w danym roku zależą nie tylko od bieżącej ceny, ale również od wielu innych czynników. Wśród nich dochód jest kluczowym czynnikiem zapotrzebowania. Ceny z poprzednich lat z jednej strony odzwierciedlają zmiany w przyzwyczajeniach zakupowych, kształtują popyt, na przykład w korzystaniu z dużych samochodów osobowych i wykorzystywaniu paliw w gospodarstwach, z drugiej zaś są ważne dla podaży, dlatego że jej zmiana wymaga czasochłonnych i kapitałochłonnych prac geologicznych i wydobywczych. W historii wystąpiło kilka okresów, w których przesunięcie krzywych podaży miało związek ze zdarzeniami geopolitycznymi. Zdarzenia takie jak rewolucja w Iranie w 1978 rok. Spadek wydobycia o 5,4 miliony bareli dzień, to jest 9% światowego wydobycia, oraz wojna iracko-irańska w 1980 rok. Spadek wydobycia o 3,1 miliony bareli dzień spowodowały wzrost realnej ceny ropy o 80% pomiędzy styczniem 1979 rok i kwietniem 1980 rok. W tym okresie konsumpcja ropy naftowej w USA zmniejszyła się o 16%, podczas gdy PKB wzrósło 5,4%. Zakładając elastyczność przychodową, można by oczekiwać wzrostu konsumpcji o 5,4%, a nie spadku o 16%. Sumaryczny spadek konsumpcji wyniósł zatem 21,4%, a krótkoterminowa elastyczność cenowa wyniosła 0,27%. Dla lat 2002-2006 elastyczność cenowa wyniosła 0,075%, a zatem znacznie mniej niż dla 1978-1980. Szacunki różnych badaczy krótkoterminowej elastyczności cenowej są zbliżone, a zakres jest szeroki w zależności od badanego okresu i regionu. Wszyscy szacują długoterminową elastyczność cenową jako dwakrotnie wyższą od krótkoterminowej. Analizy z lat 2004-2007 szacują krótkoterminową elastyczność cenową w wysokości 0,02-0,03 i długoterminową 0,03-0,08. Tak niska elastyczność cenowa w połączeniu z dramatycznym spadkiem podaży odpowiada za zachowanie się ceny ropy, tzw. szok podażowy. Osiągnięcie nowego stanu równowagi popytu i podaży ropy po zdarzeniach, takich jak embargo OPEC 1973-1974, rewolucja irańska 1978, wojna iracko-irańska 1978, czy inwazja Iraku na Kuwejt 1990, następowało w efekcie gwałtownej zmiany ceny ropy, na przykład wzrostu o 250% po inwazji na Kuwejt. Niska elastyczność cenowa odpowiada również za gwałtowny wzrost ceny w okresach ekstremalnych warunków pogodowych. Na przykład w czasie bardzo zimnego grudnia 1989 rok wzrost cen o około 100% w ciągu miesiąca, gdy zapotrzebowanie na olej opałowy gwałtownie wzrosło, szok popytowy. Znajomość elastyczności jest użyteczna, ponieważ daje podstawy do oszacowania efektu cenowego zmiany po stronie popytu lub podaży. Przykładowo, gdyby nagle przerwane zostały dostawy ropy z Nigerii i około 2,4 miliony bochy dziennie w 2008 rok, prawdopodobny krótkoterminowy wzrost ceny wyniósłby od 100% do 150% dla założonej elastyczności 0,03-0,02. Zmiana konsumpcji ropy uzależniona jest od zmiany PKB kraju. Miarą tej zmiany jest elastyczność dochodowa, relacja zmiany ilościowej popytu i zmiany dochodu. Dla USA w ciągu ostatniego półwiecza można zidentyfikować trzy okresy elastyczności dochodowej. W latach 1949-1961 elastyczność przychodowa wynosiła 1,2. Konsumpcja ropy rosła szybciej niż PKB. W 1960 1971-1973 rok. Elastyczność dochodowa obniżyła się do 1,04. Konsumpcja ropy rosła nieznacznie szybciej niż PKB. Lata 1973-1974 to okres tak zwany szoku cenowego, spadek konsumpcji o około 5,7%, po którym wystąpił tak zwany okres dostosowawczy, nie mniej dramatyczny. W porównaniu z 1973 rok konsumpcja spadła o 12%. Od 1983 rok do połowy lat 90. wieku można zidentyfikować trzeci okres elastyczności popytowej o wartości 0,47. Konsumpcja ropy rosła o połowę wolniej niż wzrost PKB pomimo spadku ceny o około 50%. Kombinacja elastyczności dochodowej i cenowej odpowiada za udział wydatków na zakup ropy w całkowitych wydatkach. Nieelastyczność cenowa oznacza, że jeśli rośnie cena ropy, rosną również wydatki na jej zakup. Nieelastyczność dochodowa oznacza, że wzrostowi PKB towarzyszy spadek udziału wydatków na zakup ropy w całkowitych wydatkach. Lata 80. i 90. to okres niskich cen ropy i rosnącego PKB. W efekcie tych czynników udział procentowy wydatków na zakup ropy naftowej wynosił od 2,5% do 1% PKB. Lata pierwszej dekady XXI wieku to okres szybciej rosnących cen ropy naftowej niż PKB, w efekcie czego udział wzrósł do około 4% w 2007 rok. Cena ropy w wysokości około 150 dolarów/baryłowe zwiększyłaby udział wydatków na zakup ropy do najwyższego poziomu z 1980 rok, to jest 8%. Tak wysoka cena sugerowałaby analogiczne gwałtowne zmiany w popycie, podaży i cenie. Z analiz konsumpcji ropy w okresie półwiecza XX wieku wynika, że im biedniejszy kraj pod względem PKB per capita, tym szybciej rosło jego zapotrzebowanie na ropę. To oznacza, że obecnie szybko bogacące się gospodarki powinny stopniowo zmniejszać tempo wzrostu zapotrzebowania na ropę naftową. Z drugiej jednak strony, zużycie per capita ropy naftowej w Chinach czy Indiach jest 20-krotnie niższe niż w USA. Kombinacja gwałtownej industrializacji i wysokiej intensywności wykorzystania ropy oraz szybkiego wzrostu dochodów ludności zakupy samochodów odpowiada za rosnące zapotrzebowanie na surowce, w tym na ropę. W ciągu ostatnich 40 lat średnie roczne tempo wzrostu konsumpcji ropy w Chinach wynosiło 8,5%, w Indiach 5,8%, w Korei 9,4%, Tajwanie 7,5%, a w krajach Bliskiego Wschodu 4,6%. Od 1967 do 2007 rok konsumpcja Chin wzrosła 28-krotnie, a od 1990 rok o 240%. Konsumpcja Indii wzrosła odpowiednio 10-krotnie i o 130%. 40 lat temu USA zużywały 8 razy więcej ropy niż Chiny, Indie i Bliski Wschód, obecnie tylko o 20% więcej. Czy ten trend ulegnie zmianie? Mało prawdopodobne. Wysoki i rosnący udział Azji i Bliskiego Wschodu w globalnej konsumpcji oraz malejąca elastyczność cenowa tych regionów w warunkach rosnących cen oznaczają, że silniejszemu wzrostowi cen w latach 2001-2007 niż w 1995-2001 towarzyszyło również szybsze tempo konsumpcji, nie oznacza to jednak, że elastyczność cenowa będzie maleć, jeśli ceny będą w dalszym ciągu rosły, ponieważ istnieje bariera cenowa i graniczny udział wydatków na zakup ropy w PKB, której przekroczenie spowoduje spadek konsumpcji. Cena z połowy 2008 rok stanowiła taką barierę. S. 153860 prognozy konsumpcji ropy naftowej. Relacje pomiędzy ceną, popytem, podażą wykorzystywane są do długoterminowych globalnych i regionalnych projekcji konsumpcji ropy naftowej. Analiza dostępnych długoterminowych prognoz rysunek 1 wykazuje znaczne różnice, widoczne zwłaszcza w późniejszych okresach. Wynikają one ze znacznych różnic w konstrukcji modeli oraz w przyjętych założeniach co do elastyczności cenowej i dochodowej oraz trajektorii wcześniejszej ceny ropy naftowej. Zakres prognozowanej dla 2030 rok konsumpcji obejmuje przedział od około 115 do około 155 miliony baryłów ropy dziennie. Modele prognoz popytu uwzględniają długoterminowe elastyczności dochodowe i cenowe dla poszczególnych regionów i grup konsumentów oraz tempo wzrostu konsumpcji w poszczególnych regionach uzależnione od tempa wzrostu PKB w danych okresach. Średnie wskaźniki tempa wzrostu konsumpcji do tempa wzrostu dochodów dla świata przyjęto w wysokości 0,34 a 2007, 0,39 a 2006, 0,52 Dargai, Gatel, Huntington. Średnioroczne tempo wzrostu globalnego PKB przyjęto w wysokości 4,07% IA 2007, 3,40% IA 2006 i 4,00% Huntington i inni. Założono stałą cenę w wysokości $70/BOE. Większość analiz ignoruje prawdopodobny wpływ szoku cenowego na wzrost gospodarczy i tym samym możliwość silniejszego zdławienia popytu. Przyjęcie stałej ceny ropy poważnie zubaża prognozę, zważywszy na asymetryczność elastyczności dochodowej i cenowej popytu relatywnie duże redukcje popytu. Gdy ceny rosną, ale mały wzrost popytu lub jego brak, gdy ceny maleją. Prognozy powinny również uwzględniać spadek intensywności wykorzystania ropy, zużycie ropy na wytworzenie jednostki PKB, która w ciągu 30 lat uległa zmniejszeniu prawie o połowę dla krajów OECD i o 1/3 dla krajów nie OECD. S. 153861 podaż ropy naftowej. Głównymi dostawcami ropy naftowej są kraje Bliskiego Wschodu 30% oraz Europy i Azji Centralnej 22%, ale tylko 10 krajów: Arabia Saudyjska, USA, Iran, Chiny, Meksyk, Kanada, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wenezuela, Kuwejt i Norwegia. Dostarcza ponad połowę, 53% światowego wydobycia. Złożoność problemu podaży ropy naftowej polega na rozpatrywaniu wielkości dostępnych obecnie i w przyszłości zasobów ropy oraz niejednorodnych relacji dostawcy-odbiorcy. Główne rozróżnienie dostawców na kraje OPEC i nie OPEC równoznaczne jest rozróżnieniu na zachowania się konkurencyjne i monopolistyczne, ale nie wyczerpuje wszystkich możliwych pośrednich zachowań dostawców, wśród których są międzynarodowe koncerny, duże przedsiębiorstwa państwowe i mniejsze niezależne. Zachowanie się OPEC i krajów członkowskich jest skomplikowane i trudne do jednoznacznego opisu. Na przestrzeni lat ulegało ono zmianom pomiędzy kooperacją i dyktatem. Kwestionowana jest również wiarygodność wielkości zasobów ropy, zważywszy na fakt, że po wyeliminowaniu zachodnich firm w latach 80. oficjalne zasoby wszystkich krajów OPEC nagle wielokrotnie wzrosły i ciągle rosną. Według IEA World Energy Outlook 2008 większa część przyrostu zasobów OPEC jest efektem przeklasyfikowania z prawdopodobnych do udowodnionych, a nie nowych odkryć. Światowe wydobycie ropy naftowej rośnie od półwiecza w tempie około 1,6% rocznie w latach 2000-2007 w tempie 1,2%, ale od 2004 do 2007 rok rosło zaledwie o 0,2% rocznie. W tych samych okresach, kiedy tempo wydobycia ropy malało, średni roczny wzrost ceny ropy wynosił odpowiednio 3,5%, 45% i 65%. Tabela 1. Zestawienie tempa wzrostu podaży i wzrostu cen daje pierwszą odpowiedź na pytanie, dlaczego ceny ropy naftowej rosną. Główną przyczyną wzrostu ceny ropy w warunkach silnego popytu ze strony Chin i krajów Bliskiego Wschodu jest ograniczenie wzrostu globalnej podaży, zwłaszcza zmniejszenie wydobycia przez kraje Bliskiego Wschodu oraz zapowiedzi OPEC dotyczące dalszych ograniczeń. Wydobycie ropy przez Arabię Saudyjską i OPEC zmniejszyło się odpowiednio o 2,5% i 0,3% w roku 2006 oraz o 4,1% i 2,5% w roku 2007. Interesujące i ważne zatem jest pytanie, dlaczego podaż ropy maleje, pomimo wzrostu ceny i wzrostu zapotrzebowania ze strony Chin, Indii i krajów Bliskiego Wschodu. Prognozy światowego zapotrzebowania na ropę naftową do roku 2030 wskazują na dosyć szeroki zakres od 115-118 miliony BOE dziennie IA ExxonMobil do 138 miliony BOE dziennie, w zależności od przyjętego podejścia i scenariusza rozwoju ekonomicznego. Również prognozy wydobycia określają dosyć szeroki zakres. 105-125 miliony BOE dziennie. Porównanie prognozowanego popytu i podaży ropy naftowej rysunek 2 wskazuje na możliwość wystąpienia zwiększającej się luki niepokrycia zapotrzebowania przez wydobycie rzędu co najmniej 10-15 miliony BOE dziennie, to jest około 10-15%. W grudniu 2008 rok, gdy rynkowa cena ropy spadła do poziomu $40/BOE, agencja IEA zrewidowała swoją wcześniejszą prognozę ceny ropy naftowej, podwyższając cenę w 2030 rok z $70/BOE do $130/BOE. Również IEA zaktualizowała prognozy, podwyższając cenę w 2030 rok do $120 w cenach realnych roku 2007 i $200/BOE w cenach nominalnych. oraz drastycznie obniżając prognozy globalnej podaży z około 120 milionów bochy dziennie do około 100 milionów bochy dziennie w 2030 rok. Zmiana ta uzasadniona została wzrostem kosztów wydobycia z dostępnych zasobów, przewidywanym wdrożeniem prawa ograniczającego emisję spalin i większym wykorzystaniem niekonwencjonalnej ropy. Zwiększenie udziału z 15% do 21% w 2030 rok, co wpłynie na dalszy wzrost kosztów paliw. Prognozowanie dostaw ropy musi uwzględniać realia geologiczne i geopolityczne, nie powinno być oderwanie od możliwości i ograniczeń wydobycia odpowiednich wolumenów rocznych i skumulowanych oraz transportu, bez wskazania miejsc wydobycia i sposobu transportu. Podstawowe pytania dotyczące prognozowanej konsumpcji ropy w 2020 czy 2030 rok. 1. Skąd będzie pochodzić ropa, który producent będzie dostarczać w przyszłości na rynek dodatkowo 20-70 milionów bochy ropy dziennie, to jest 25-90% więcej niż obecnie, gdy wydobycie w krajach nie OPEC nie rośnie? 2. Na jakiej podstawie przyjmuje się, że OPEC i Arabia Saudyjska podwoją wydobycie do 2030 rok i że ciągle będą dostawcą swingującym? Deklaracje polityczne Arabii Saudyjskiej mówią o zwiększeniu wydobycia do 2030 rok tylko o 40%, to jest do 15 milionów bochy dziennie, a jej celem ekonomicznym i politycznym nie jest zamykanie światowego bilansu ropy. Strategicznym celem OPEC nie musi być zwiększanie globalnego udziału, lecz maksymalizacja przychodów w długiej perspektywie, dłuższej niż życie jednego pokolenia. Prezes koncernu Total uważa, że wydobycie nigdy nie przekroczy 100 milionów bochy dziennie. Natomiast prezes koncernu ENI twierdzi, że prognoza wydobycia EA z 2006 rok jest zawyżona o 20 milionów bochy dziennie. Prognoza wydobycia EA krytykowana jest również przez naukowców. Do modelowania wydobycia ropy wykorzystuje się zasadniczo dwa podejścia: geofizyczne i ekonomiczne. Model geofizyczny opiera się głównie na teorii Huberta, popularnej od lat 70, kiedy sprawdziła się w prognozowaniu wydobycia w USA. Zgodnie z teorią, po przekroczeniu punktu szczytowego dalsze wydobycie spada niespodziewanie i gwałtownie w tempie wykładniczym kwadratu do tempa spadku zasobów. Najbardziej wymowne spadki wydobycia ropy ze złóż odnotowano w USA, Norwegii i Wielkiej Brytanii i rysunki 3 i 4. W ciągu 20 lat wydobycie USA spadło o 35% w Wielkiej Brytanii i o 56% w ciągu 7 lat i w Norwegii i o 17% w ciągu 4 lat. Badania 7 przypadków spadku wydobycia potwierdziły, że nie zauważono, iż wydobycie osiąga szczytowy punkt, ponieważ nie wystąpiły żadne sygnały jego spadku. W większości przypadków po przejściu szczytu nastąpił gwałtowny, ostry spadek wydobycia, a nie łagodne, stopniowe zmniejszenie. Przypadek Stanów Zjednoczonych jest szczególny, ponieważ 40 lat temu były jednym z najbogatszych w ropę krajów, wydobywały prawie 30% globalnego wydobycia. Od roku 1965 wydobycie USA spada rysunek 4, a udział w globalnym wydobyciu zmniejsza się o 10 ppt co 20 lat. Z 28,3% w 1965 rok do 18,4% w 1985 rok i do 8,4% w 2007 rok. Obecnie USA importuje dwakrotnie więcej ropy niż 20 lat temu, do szczytu w 1970 rok. Wydobycie ropy w USA rosło w warunkach bardzo niskich cen do 2 dolary za baryłkę, a następnie zaczęło gwałtownie spadać, co spowodowało skokowy wzrost ceny minus 3,5-krotny w latach 1973-1974 oraz 2,5-krotny w latach 1978-1980. Rozwój technologii poszukiwań i wydobycia pozwolił jeszcze w okresie 1976-1985 na przejściowe niewielkie zwiększenie wydobycia oraz przyczynił się do zmniejszenia i względnej stabilizacji ceny w przedziale 15-20 dolary zlecz bo aż do roku 2000 rok. W tym miejscu pominięto inne czynniki wpływające na cenę, takie jak embargo krajów arabskich w latach 70, czy przesłanki polityczne USA walka z komunizmem i ekonomiczne OPEC zwiększenie udziału globalnego w latach 80. Profil wydobycia ropy naftowej z głównych złóż i regionów jest zbliżony do profilu wydobycia w USA. Po przejściu punktu szczytowego wydobycie stabilizuje się, a następnie zaczyna spadać, mimo że w złożu zalegają olbrzymie ilości wydobywanej ropy. Taki profil wydobycia tłumaczy się przyczynami geologicznymi, które ograniczają wydobycie, ale również ekonomicznymi, ponieważ właściciele złóż w celu maksymalizacji zysków poszukują optymalnego wydobycia w wydłużonej perspektywie i odkładają je na później. Teoria Huberta jest również krytykowana za przecenianie znaczenia wyczerpywania zasobów i niedocenianie znaczenia nowych odkryć oraz zwiększonych możliwości wydobycia za sprawą postępu technologicznego. Optymiści, przeciwnicy teorii Huberta, uważają, że globalny popyt na ropę naftową będzie rósł szybciej niż w przeszłości 1980-2000, ale wolniej niż popyt na energię z powodu zmniejszającego się udziału rynkowego ropy. Średni roczny wskaźnik długoterminowego wzrostu popytu na ropę wynosi od 1,0% do 1,9%. Od roku 1980 do 2000 średni roczny wzrost globalnego popytu na ropę wynosił 0,9% według danych BP 1,06%. Szeroki zakres prognozowanego popytu wynika z różnorodnych podejść do modelowania oraz z różniących się poglądów na temat możliwości dostaw. Niektóre poglądy na przyszłe wydobycie ropy zakładają niższe możliwości wyczerpywalnych zasobów, podczas gdy inne ekstrapolują historyczne sukcesy dotyczące nowych odkryć. Perspektywy zaspokojenia rosnącego popytu na ropę stają się coraz bardziej skomplikowane z powodu niepewności obejmujących szeroki zakres problemów. Od zdolności wydobywczych, poprzez ograniczenia środowiskowe i technologiczne, wymagania nowej infrastruktury, po problemy geopolityczne, koncentracja zasobów w regionach niestabilnych politycznie rodzi niepewność co do zapewnienia ciągłości dostaw oraz wolumenów odpowiadających zapotrzebowaniom w średniej i długiej perspektywie. Prawdopodobieństwo wystąpienia przerw w dostawach będzie narastać, a reakcja rynku na krótkotrwałe przerwy może być gwałtowna. Sytuacja taka sprzyjać będzie coraz większemu uzależnieniu konsumentów. Z jednej strony od krajów producenckich, z drugiej zaś od systemu ograniczonego wydobycia i dostaw ograniczenia geologiczne i techniczno-technologiczne. Większe uzależnienie to większe napięcia, większa niepewność i większe ryzyko, oczekiwania wyższych premii za ryzyko, a w efekcie wyższe ceny i bardziej wrażliwe na rzeczywiste lub możliwe zakłócenia dostaw, większa zmienność. S. 153862 rola OPEC. Dziesiątka krajów OPEC dostarcza przeciętnie 40% minus 43% globalnego wydobycia. 1/3 dostaw OPEC pochodzi z Arabii Saudyjskiej. Według opinii specjalistów, taki udział w globalnych dostawach zapewnia krajom OPEC realizację celu strategicznego, maksymalizację przychodów wartości obecnej przyszłych dostaw. Modelowanie zachowania się OPEC w ramach relacji podaży i popytu jest bardzo trudne, ponieważ wymaga zrozumienia strategicznych interesów krajów członkowskich. Dotychczas OPEC funkcjonował jako dostawca sfingujący, równoważący popyt i podaż na optymalnym poziomie cenowo-ilościowym. W analizach często traktuje się go jako dostawcę zamykającego lukę pomiędzy popytem a dostawami spoza krajów członkowskich. Wydaje się, że z końcem XX wieku takie podejście straciło uzasadnienie. W historii wydobycia ropy naftowej wykazano decydujący wpływ Arabii Saudyjskiej poprzez OPEC na wielkość podaży oraz cenę. Wpływ ten jest ewidentny od lat 60, poprzez lata 70 i 80. Analizując wykresy dostaw ropy przez OPEC i Arabię Saudyjską, trudno nie dostrzec pozytywnych reakcji na spadek wydobycia w innych krajach. Spadek wydobycia ropy przez Kuwejt i Irak we wrześniu 1990 rok został natychmiast pokryty przez Arabię Saudyjską i Iran, dzięki czemu płynność rynku została przywrócona, ale wówczas Arabia Saudyjska posiadała możliwości natychmiastowego zwiększenia wydobycia o 50%. Analiza wykresu wydobycia przez OPEC i realnej ceny ropy naftowej rysunek 5 ujawnia silny związek podaży przez OPEC i ceny. Zwiększona podaż w latach 1997-1980 spowodowała spadek cen, a wzrost wydobycia pod koniec lat 80 i przez dekadę lat 90 umożliwiła stabilizację niskich cen. Zmniejszanie podaży w okresie 2000-2001 spowodowało zatrzymanie spadku cen ropy w 2001 rok, recesja w USA i niewielki wzrost w następnym roku. Znaczne zmniejszenie wydobycia w 2002 rok, gdy widoczne już były symptomy wychodzenia USA z recesji, spowodowało wzrost ceny. W latach 2003-2005 OPEC zwiększał dostawy ropy w odpowiedzi na globalny silny wzrost gospodarczy oraz rosnące ceny, ale tempo wzrostu ulegało zmniejszaniu w 2005, a w ciągu 2006-2008. Pomimo wzrostu zapotrzebowania i gwałtownego wzrostu ceny, OPEC, a zwłaszcza Arabia Saudyjska, zmniejszył podaż. Przyczyny tego spadku wydobycia oraz intencje Arabii Saudyjskiej są trudne do jednoznacznej oceny. Prawdopodobnie wystąpił splot okoliczności, które jednak doraźnie nie przyniosły uszczerbku ekonomicznego producentom. Przeciwnie, kraje OPEC gwałtownie zwiększyły przychody ze sprzedaży ropy, pomimo spadku wydobycia. W i połowie 2008 rok. Trzykrotne cięcia kwot podaży ropy o 2,2, 0,5 i 1,5 miliony bochy dziennie, łącznie o 4,5 miliony bochy dziennie, to jest o 13% przez OPEC nie przyniosły zamierzonego efektu. Powstrzymania spadku ceny z powodu powszechnej opinii i o wejściu gospodarki światowej w kryzys, a cena ropy spadła o 80% od najwyższego poziomu $147/bochę w lipcu do $31/bochę w grudniu. Analiza w wpływu cięć dostaw ropy przez OPEC na cenę wykazała, że w okresach recesji mechanizm ten nie jest skuteczny. Tylko w warunkach rosnącego i stabilnego rynku kraje OPEC, a zwłaszcza Arabia Saudyjska, mogą skutecznie wykorzystywać swoją pozycję na rynku, znaczny udział rynkowy oraz bardzo niską globalną elastyczność cenową do wywoływania wzrostu ceny. Stwierdzony trend malejącej elastyczności cenowej w połączeniu z rosnącymi kosztami wydobycia w przyszłości będą dla Arabii Saudyjskiej dźwignią jeszcze silniejszego oddziaływania na cenę ropy. Analizy możliwych strategii maksymalizacji zysków OPEC wskazują, że niezależnie od stosowanej strategii OPEC maksymalizuje swoje zyski dla udziału w globalnym wydobyciu wynoszącym od 40% do 45%. Realizuje długoterminową strategię maksymalizacji zysków, przyjmując przedział cenowy, którego dolna granica ma zapewnić wymagane minimalne wpływy budżetowe. Górna granica zaś powinna utrzymać konsumpcję na poziomie zapewniającym realizację celu strategicznego. Ustanowiony w 2000 rok i potwierdzany w grudniu 2004 rok, przedział cenowy zakładał minimalną cenę w wysokości $22/baryłek i maksymalną w wysokości $28/baryłek, ale na początku 2005 rok mówiono o uczciwej cenie, fair price, w wysokości $30/baryłek. W październiku 2006 przedstawiciele OPEC informowali o uczciwej cenie w wysokości $60/baryłek, gdy cena rynkowa osiągnęła $78/baryłek w sierpniu 2006 rok i spadła do około $60/baryłek w grudniu 2008 rok, gdy ceny spadały od najwyższego poziomu. Mówiono o uczciwej cenie w wysokości $70/baryłek. Ogłaszanie przez OPEC przedziału cenowego sprawiało, że rynek był bardziej przewidywalny, jeśli chodzi o działania organizacji zmierzające do obrony sufitu i podłogi. Z tego wynika, że OPEC nie jest zainteresowany wypełnianiem luki brakującej podaży, lecz utrzymaniem optymalnego udziału w globalnym wydobyciu. Według wielu specjalistów, prognozy cen ropy powinny opierać się na szacowanym zakresie wymaganej dla pokrycia potrzeb budżetowych przez kraje OPEC ceny ropy naftowej. S. 153863 możliwości dostaw ropy w bliskiej perspektywie. Na zagospodarowanie odkrytego złoża i dostarczenia ropy do rafinerii i potrzeba od 5 do 10 lat. To oznacza, że przy braku znaczących nadwyżek zdolności wydobywczych krótkoterminowa elastyczność podaży ropy jest bardzo niska, co jest czynnikiem wpływającym na wzrost ceny ropy, gdy ciągłość dostaw zostaje przerwana lub nawet gdy istnieje jej realna groźba, na przykład ataku na Iran w 2008 rok. W latach 2002-2007 konsumpcja ropy rosła rocznie średnio o 1,82%, szybciej niż w poprzednich 20 latach 1,58%, co zapewne okazało się zaskakujące dla producentów, którzy mogli być nieprzygotowani na zwiększenie produkcji. Rezerwa mocy wydobywczych uległa zmniejszeniu z 10% globalnego popytu w 1985 rok do 2% w 2004 rok. Jedną z przyczyn zmniejszenia rezerwy zdolności wydobywczych, zwłaszcza w przypadku prywatnych firm, jest presja na maksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez maksymalizowanie zwrotu z zainwestowanego kapitału. Presja implikuje maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych posiadanych aktywów i eliminację aktywów niepracujących. W przypadku rafinerii i dochodzi jeszcze problem zapasów. Zgodnie z podejściem VBM Value Asset Management, w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa firmy dążą do ograniczenia zapasów, na przykład poprzez politykę dostaw just in time. Jednak w sytuacji rosnących cen, zmniejszenia rezerw wydobywczych i groźby przerwania dostaw przedsiębiorstwa, zwłaszcza zajmujące się magazynowaniem, mogą uznać dotychczasową mądrość za nieaktualną i tworzyć zapobiegawcze zapasy, utrzymywać zapasy tak długo i tak wysokie, jak rynek pozwala. Wzrost zapotrzebowania na zapasy zapobiegawcze zwiększa popyt ogólny i ceny dostaw natychmiastowych, co kreuje backwardation. Uczestnicy rynku zapewniają sobie dostawy z zapasów zapobiegawczych poprzez zakup futures kreujących contango. To oznacza zupełną zmianę filozofii funkcjonowania na rynku dla rafinerii i pośredników pomiędzy producentem i konsumentem magazynów, dostawców, skipperów, zmierzającą do maksymalizowania wartości dla akcjonariuszy. Innym wytłumaczeniem spadku rezerwy zdolności wydobywczych w pierwszych latach XXI wieku są błędne prognozy popytu i cen z poprzednich okresów, które są kluczowe na etapie oceny efektywności inwestycji oraz podejmowania decyzji. Od wielu lat analitycy twierdzą, że wysokie i rosnące ceny powinny zachęcić inwestorów do nowych inwestycji w poszukiwania nowych złóż i zagospodarowanie odkrytych, w tym tych, które dla niższych cen nie kwalifikowały się do eksploatacji. Niektórzy analitycy twierdzili, że wysokie ceny spowodują w ciągu kilku lat wzrost podaży nawet o 20% do roku 2010 i spadek cen. Jednak dotychczas nie stwierdzono zwiększonej podaży ropy. S. 153864 cena ropy w dolarach. Związek Rynku Finansowego i Towarowego. Zawarcie umowy przez MFWIB w Bretton Woods w 1944 rok, adaptującej dolary jako walutę rozliczeń międzynarodowych, wzmogło zawieranie kontraktów, w tym na dostawy ropy i gazu w dolarach. To spowodowało, że obie strony kontraktów zaczęły utrzymywać swoje rezerwy walutowe głównie w dolarach, aby zabezpieczyć płatności za dostawy oraz chronić swoje waluty przed dewaluacją. Obecnie około 2/3 światowego handlu odbywa się z wykorzystaniem dolara amerykańskiego jako waluty. 2/3 rezerw walutowych banków centralnych utrzymywanych jest w dolarze, który jest jedyną walutą międzynarodowych instytucji, takich jak MFW. W ciągu 10 lat cena ropy naftowej wzrosła z kilkunastu dolarów i euro do najwyższego poziomu w lipcu 2008 rok. 147 dolary / BOE, co odpowiadało około 95 euro przez 10 lat. Od sierpnia 1998 rok do sierpnia 2008 rok cena ropy w dolary wzrosła o 570% i o 440% w euro. Przez 5 lat odpowiednio o 210% i 140%. Deprecjacja dolara wobec innych walut sprawiała, że ropa stawała się tańsza dla konsumentów, a producenci osiągali coraz niższe zyski. Te dwa czynniki łącznie wywierały presję na wzrost cen w dolarach. Istnieją również przesłanki, by doszukiwać się wpływu poluzowania polityk monetarnych i niskich stóp procentowych oraz bogactwa funduszy SWF na gwałtowny wzrost wolnego, mobilnego kapitału, a także luki pomiędzy popytem i podażą wysokiej klasy płynnych aktywów, zwłaszcza po upadku w 2007 rok amerykańskiego rynku sekurytyzowanych kredytów hipotecznych, co w konsekwencji przyczynało się do wzrostu cen poszczególnych commodities. Zwiększająca się luka pomiędzy popytem a podażą aktywów prowadziła do wzrostu cen towarów oddzielnie i kolejno oraz wszystkich razem, jako indeksu towarowego. Wzrost cen żywności powodował wzrost cen ropy i odwrotnie. Dodatkowo niskie stopy procentowe zniechęcały do podejmowania decyzji o wydobyciu, raczej skłaniały do magazynowania pod ziemią. Zgodnie z teorią Hotellinga nie stwierdzono wzrostu zapasów na powierzchni ziemi, świadczącego o roli spekulantów. Olbrzymi napływ gotówki na rynek futures spowodował wzrost cen kontraktów futures, zwłaszcza przed majem 2008 rok, zanim rynek przeszedł z backwardation w contango. Ceny futures powyżej cen spotowych, co wpływało na zachowanie uczestników rynku, zwłaszcza inwestorów finansowych, którzy rozpoczęli zakładać się o cenę, w przeciwieństwie do inwestorów komercyjnych, producentów i konsumentów ropy, którzy swoje decyzje opierali na przesłankach fundamentalnych. Biorąc pod uwagę wszystkie różnorodne czynniki kształtujące cenę ropy, należy być przygotowanym na to, że w przyszłości ropa coraz częściej będzie postrzegana jako towar deficytowy. Oznacza to olbrzymią zmienność i wysokie ceny, znacznie wyższe od obserwowanych w 2008 rok. I chyba nie ma alternatywy dla świata, aby FXX i wieku czarne złoto, tańsze od cocacoli, a nawet wody, przestało być beztrosko opuszczane z dymem.